Pomódlmy się. Panie Jezu, gdy wychodzimy dzisiejszego poranka, możemy powiedzieć, że nasze serca w nas pałały, ponieważ On mówił do nas w drodze. Dziękujemy Ci za tę wspaniałą możliwość, która była, którą mieliśmy na naszej drodze, że mogliśmy się tutaj zebrać z tymi ludźmi, Twoimi dziećmi i cieszyć się tymi chwilami społeczności. I my się modlimy, niebiański Ojcze, żeby Twoje błogosławieństwa spoczęły na nas, kiedy podróżujemy po różnych miejscach i spotykamy innych. Dziękujemy Ci za każde świadectwo tej dobrej chrześcijańskiej atmosfery tutaj, tego poranka i za wszystkich, którzy byli długi czas w drodze oraz za tego młodego mężczyznę, który właśnie przekroczył Jordan, aby zobaczyć, co to naprawdę znaczy żyć. My wszyscy możemy to docenić, Panie, wiedząc, że pewnego razu my również byliśmy po drugiej stronie, lecz teraz nigdy więcej starego życia. To jest z powrotem Egipt. Modlimy się teraz, żebyś błogosławił naszą wspólną społeczność, kiedy czytamy Twoje Słowo i mówimy kilka słów z tego wielkiego Bożego Słowa, w które my wszyscy wierzymy. I błogosław to dla naszych serc teraz, dla dalszej części usługi. Prosimy o to w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Bracie Leo, bracie Jean i wy, pielgrzymi, uważam to za jeden z wielkich przywilejów, które miałem, by móc przyjechać tutaj i samemu zobaczyć, co wy tutaj macie na tych terenach. To jest, zostałem pobłogosławiony, kiedy tam przekroczyłem tę małą rzekę i zobaczyłem tę salę. I ja, pewnego razu, kiedy brat Leo nagrywał taśmy, a ja powiedziałem mu, że z pewnością było dla niego coś większego w życiu niż nagrywanie taśm. I oczywiście nagrywanie taśm jest czymś, co my musimy robić. I to było dla nas błogosławieństwem, ale jest coś jeszcze. My wszyscy jesteśmy oddzielani do wykonywania różnych rzeczy. I aby przyjechać tutaj dzisiaj rano i spojrzeć na to fajne, miłe Jeruzalem stojące tutaj, małe, to co ja, myślę, nazwałem Goszen, kiedy przybyliśmy tego poranka. Pamiętajcie, Goszen było jednym z tych miejsc, gdzie oni oddawali cześć, jednym z tych pierwszych miejsc, gdzie był ustawiony namiot. I spotkać tych starych przyjaciół i nowych i mieć ten czas, jaki nam został wyznaczony. Ja po prostu, wydaje się, że po prostu nie chcę ci się stąd wyjeżdżać. Jest po prostu coś, co chce cię zatrzymać. Mogę zrozumieć, dlaczego wy ludzie chcielibyście tu pozostać. Widzicie? To jest coś, co was uchwyciło. Nie sądzę, żebym był kiedykolwiek na jakimś słodszym uwielbianiu i społeczności, jak podczas tych pieśni i tych rzeczy, bo ja tam siedziałem i zaciskałem usta, nogi mi się trzęsły i próbowałem się powstrzymać, żeby się nie rozpłakać, kiedy słyszałem te stare pieśni śpiewane w sposób, w jaki ja myślę, że powinny być śpiewane. I to jest śpiewanie w duchu. Więc to jest to, co my, Paweł powiedział. Jeśli śpiewam, będę śpiewał w duchu. Więc ja sobie nie mogę wyobrazić ducha jako istoty wrzeszczącej na całe gardło. Myślę, że duch Chrystusa jest miłością, łagodnością i pokojem. To coś przynosi dla naszych dusz, karmi nas. Ja myślę, że to jest sposób, w jaki te pieśni powinny być śpiewane. I będąc tu z wami, ludźmi oddanymi dla sprawy Chrystusa, jest po prostu tak wiele rzeczy, które mógłbym powiedzieć, ale czas by mi na to nie pozwolił. Ja przyjechałem, pomyślałem, więc ja pośpieszę i odwiedzę brata Leo i ten zbór, który tam jest, tę część ciała Chrystusa, która czeka na Jego przyjście, część oblubienicy, która się tu znajduje. I wy się oddzieliliście od reszty tego świata i przybyliście tutaj, aby w ten sposób żyć. Myślałem nawet o tej małej rzece. Wy teraz jesteście po tej stronie Jordanu. Wy jesteście tu, w tym kraju. Wy wyszliście w Eksodusie, wychodząc z tego świata do miejsca, w którym możecie się razem zgromadzać i wielbić Boga, naprawdę zgodnie z tym, jak dyktuje wam wasze sumienie. I to jest to, za czym my stoimy jako demokracja, jako naród. My za tą rzeczą stoimy, żeby każdy mógł oddawać cześć. I szkoda tylko, że nie mamy więcej miejsc takich jak to. Widzicie? Tak jest. Więc niech świat będzie na swoim miejscu, a Boży lud będzie na swoim miejscu, gdzie my to możemy mieć. I ja mam z pewnością, gdybym powiedział amen i wyszedł za te drzwi, mógłbym powiedzieć, że mi by się opłacało tu przyjeżdżać w każdą niedzielę lub przyprowadzać tu moje dzieci, żeby siedziały w takiej atmosferze, ponieważ to zawsze jest atmosfera, która przynosi rezultaty. Możecie włożyć to nasienie tam, do ziemi. Nieważne, jak bardzo to nasienie zostało zapłodnione i leży tam. Ono ma mieć atmosferę, która sprawi, że ono ożyje. Widzicie? Słońce musi wcześniej dojść do pewnej mocy, doprowadzić to do pewnej atmosfery. Jajko musi mieć atmosferę, albo nic się nie wytruje. Nieważne, jakie ono jest zapłodnione, ono musi mieć tę atmosferę. I ja myślę, że w grupie takiej jak ta wykluwają się chrześcijanie, rodzą się na nowo, w takiej atmosferze jak ta. Ja narodziłem się w tego typu atmosferze. Nieważne, gdzie ja jeżdżę i odwiedzam ten oziębły świat, pola misyjne i tak dalej, ja mogę nawet stanąć i zamknąć oczy i myśleć o tej atmosferze. To przypomina mi, kiedy byłem jeszcze chłopcem, kaznodzieją, dopiero rozpoczynałem. Mieliśmy małe grupy, które się spotykały po domach. My również oddzieliliśmy się od rzeczy tego świata. To jest to, co sprawiło, że moje serce dzisiaj jest takie, zakochane w Chrystusie, gdzie my możemy razem mieszkać. Wierzę, że Pismo mówi, jak słodko, że bracia mogą mieszkać w jedności. To jest jak namaszczający olej, który był na brodzie Aarona, który spływał po brzegach jego szat. I po prostu, można by było tak wiele powiedzieć. Ja, może Duch Święty wam to wyjaśni po moim odejściu, co to jest. Życzyłbym sobie, żebym mógł zostać na całe popołudnie i zrezygnować z posiłków i wszystkiego innego. Po prostu usiąść tutaj i słuchać, jak śpiewacie. Widzicie? Słuchać, jak śpiewacie, mówicie i składacie świadectwa. To tak wiele znaczy. Moja córka kończy dziś wieczorem szkołę, albo właśnie dzisiaj wieczorem jest ceremonia zakończenia szkoły i muszę szybko wracać. I ja tego nie wiedziałem, że to miało być to. Miała być ta ceremonia zakończenia szkoły aż do ostatniego wieczora. Jestem tak jakoś zajęty i nie zauważam tego. I odwiedzałem z bratem Leo i bratem Jean, gdy oni przyjechali. Tęskniłem za tym czasem, żeby tu być. Byłem naprawdę ciekawy. Słyszałem, jak ludzie mówili. Więc oni mają fajny plac kempingowy. Oni są po jednej stronie, świat jest po drugiej. I po tej stronie wszystko jest poświęcone. Życia i rzeczy. Ja pomyślałem, chciałbym to zobaczyć. I chciałbym po prostu zobaczyć, co to naprawdę jest. I wy wszyscy jesteście pobłogosławieni, że tu możecie być. Pragnę przeczytać tylko jeden wiersz z Biblii. I ja myślę, że przeczytanie tylko tego jednego wiersza będzie absolutnie pełną usługą. Lecz ja mam, przychodząc tu, miałem tylko kilka uwag, które zamierzałem powiedzieć. To mi nie zajmie więcej niż kilka minut. A zatem chciałbym powiedzieć te uwagi odnośnie tego, co ja teraz czuję. Drugi list do Koryntian, 12 rozdział i 11 wiersz. Chciałbym to przeczytać. Paweł mówi: stałem się głupcem, chwaląc się. Tak, zmusili mnie, bo wy powinniście byli mnie polecić, ponieważ w niczym nie ustępuję najważniejszym apostołom, choć jestem niczym. Ja chciałbym tylko, gdybym miał nazwać ten tekst, myślę, że Duch Święty jest pomiędzy nami. I my, to by nie było tylko przeczytanie Pisma. On to jest to, czym On żyje. I każde słowo zostało podane przez inspirację i pasuje do czasu. To się nigdy nie kończy. To jest jak łańcuch. Ono po prostu idzie dalej, do przodu. Ono się nie kończy. Pismo. I ja pomyślałem, gdy to czytałem i myślałem o tym małym miejscu tutaj, przyszło mi to na myśl. Paweł powiedział, stałem się głupcem, widzicie? Więc to jest bardzo dziwna rzecz, kiedy apostoł to powie, stałem się głupcem. Więc głupiec to jest osoba, która rzeczywiście nie jest przy zdrowych zmysłach. I jak miałby ten apostoł powiedzieć coś takiego jak to? Stałem się głupcem. A zatem myśląc o tej grupie, nie ma wątpliwości, że w oczach ludzi po drugiej stronie wy staliście się głupcami. Stałeś się tym, kogo dziś byśmy nazwali dziwakiem. Niewątpliwie ludzie tak o was myślą. I pamiętajcie, że po tej drugiej stronie oni również są dziwakami. Widzicie? Więc musisz być czyimś głupcem, Dlatego wolałbym raczej być głupcem dla Chrystusa, widzicie? Ja bym był... Bóg powiedział, że Jego ludzie byli szczególnym ludem, dziwnym, obranym, wybranym, królewskim kapłaństwem, składającym duchowe ofiary Bogu, którymi są owoce naszych warg, dające chwałę Jego imieniu. Jakiś czas temu, takie małe poczucie humoru, mam nadzieję, że to nie zniszczy tego miłego ducha, który tu jest. Właśnie mi to przyszło na myśl. To był brat Troy od Mężów Biznesu Pełnej Ewangelii, który o tym mówił. Ja o tym myślałem odnośnie tego młodego śpiewaka tutaj, który właśnie poszedł do Pana. Gdy on pracował w jakimś... On był rzeźnikiem i on pracował w sklepie mięsnym. I był tam pewien Niemiec i on mu po prostu ciągle mówił o Panu. I ten Niemiec nie mówił zbyt dobrze po angielsku, więc on powiedział, więc przyjdź na zgromadzenie, powiedział, ty potrzebujesz chrztu Duchem Świętym. Więc ten stary Holender chciał, żeby tamten wiedział, że on jest luteraninem. Widzicie, on był w porządku. On był, więc przyjdź i nas odwiedź pewnego razu. A więc oni natrafili na jakąś grupę, może również dziwaków, jak my to nazywamy, widzicie? I tego wieczora ten Niemiec przyjął chrzest Duchem Świętym, a następnego dnia on kroił mięso, mówił w językach i śpiewał. On miał swój regularny jubileusz. A więc po jakimś czasie szef tej wytwórni przechodził obok i rzekł, Henryk, powiedział, co się z tobą dzieje? On rzekł, o, chwała Bogu, powiedział, zostałem zbawiony. I on rzekł, dlaczego, powiedział, gdzie ty byłeś? Powiedział, musiałeś być tam z tą bandą nakrętek, powiedział. On rzekł, tak, chwała Bogu, powiedział, ja tam byłem z tą bandą nakrętek. Powiedział, wiesz... Gdybyś nie miał tych nakrętek, powiedział, weź taki samochód, który jedzie drogą i zabierz z niego wszystkie nakrętki. I co ci zostanie, jak nie kupa złomu? Taka jest mniej więcej prawda. Zabierzcie te nakrętki z czegokolwiek, więc to jest potrzebne, żeby tę rzecz trzymać w całości. Świat dochodzi do takiego miejsca, takiego zamieszania, a Kościół zaprzedaje się światowości i denominacjonalizmowi i tak dalej. Że nieraz jest potrzebna jakaś nakrętka, żeby to wszystko trzymać razem, to prawda. Jeżeli oni tego nie mają, my tego nie mamy, to nie mamy Kościoła. Teraz możemy na ten temat pomyśleć, chociaż przez kilka chwil. Paweł powiedział, stałem się głupcem, albo jakąś nakrętką właśnie dla... Więc musisz być czyjąś nakrętką. Możesz być albo nakrętką dla świata, albo nakrętką dla Chrystusa. Pewnego dnia w Kalifornii szedłem ulicą, i tam był pewien mężczyzna. Miał z przodu taki znak z napisem ja jestem głupcem dla Chrystusa. A z tyłu miał znak z napisem więc czyim głupcem jesteś ty? Widzicie? Więc my go o to zapytaliśmy. On powiedział musisz być czyimś głupcem. Więc Paweł tutaj wybrał, żeby być głupcem dla Chrystusa. I wy możecie sobie wyobrazić, co świat myślał o nim w tamtym czasie. A nie tylko świat, lecz Kościół. Ten człowiek został wykształcony, by być kapłanem. On był nauczany przez Gamaliela, wielkiego, jednego z największych uczonych i największych nauczycieli tamtego dnia. A kiedy uzyskał, można by powiedzieć, swój licencjat nauk humanistycznych oraz swój stopień doktora i był gotowy, by zostać powołanym do kapłaństwa, może któregoś dnia ewentualnie z tym entuzjazmem, jaki ten młody człowiek miał, a potem to wszystko się nagle zmieniło. Wszystko dlatego, że coś się stało. On spotkał Chrystusa na drodze do Damaszku. I on był wtedy głupcem dla świata. I dla Kościoła był głupcem. Dla denominacyjnego Kościoła on był faktycznie głupcem. To jest to, co on tutaj powiedział. On stał się głupcem. On był głupcem dla tych ludzi, lecz on był instrumentem, którego Bóg używał, by trzymać Kościół razem, by trzymać to ciało, takie, jakie ono było owego dnia, razem. On stał się głupcem z tego powodu. Możemy sobie wyobrazić Noego, tak jak brat tutaj śpiewał o nim, gdy Bóg posłał swoją miłość na skrzydła gołębia, jedna z moich ulubionych pieśni, i ja zawsze pragnąłem znaleźć kogoś, kto by to mógł zagrać. Ja chciałem o tym mówić. Pewnego razu czytałem historię o kilku żołnierzach, którzy zostali otoczeni i wrogowie, Niemcy, podczas I wojny światowej ich otoczyli. I oni mieli małego gołębia, żeby przekazać wiadomość. I kiedy ten, to jest oczywiście rodzaj gołębia, to jest pewna odmiana gołębia. I kiedy oni przyczepili tę informację temu małemu gołębiowi, on odleciał do góry i kule na niego leciały z każdej strony, ponieważ oni wiedzieli, co to było. One mu złamały nogę. Jego małe, okaleczone nóżki zwisały w dół, a jego skrzydła miały przez to przestrzelone pióra. On obracał się na boki i wszystko w powietrzu, ale on spadł prosto do obozu, tam gdzie powinien. I oni otrzymali pomoc. Odtąd wiecie, co mam na myśli, widzicie? Więc pewnego dnia my również byliśmy w tego rodzaju stanie, wiecie. I on był zraniony za nasze przestępstwa i pobity za nasze nieprawości. Lecz to przesłanie tam dotarło, mimo to. On ma dla nas przesłanie. Noe, za jego dni, ja mogę sobie wyobrazić człowieka, jego kalibru, proroka, który był potwierdzony przez Boga. I pewnego dnia Bóg do niego przemówił. Jaką to było dziwną rzeczą w wielkim naukowym wieku. Być może mogli robić księżycowi zdjęcia radarem i mogli zbudować sfinksa i piramidę. I Bóg do niego przemówił i powiedział, Noe, woda będzie padała z nieba. Czy moglibyście sobie wyobrazić człowieka jego kalibru, proroka pańskiego, jak wychodzi z takim głupim przesłaniem jak to? I mówi to? Pamiętajcie, w tamtych dniach nigdy nie padał z nieba deszcz. Bóg nawadniał ziemię, Biblia mówi, poprzez nawadnianie, przez kanały i tak dalej, źródła. Nigdy nie spadła ani jedna kropla deszczu. Tam w górze nie było żadnej wody, więc oni mogli udowodnić, że tam w górze nie było żadnej wody. I wtedy jakiś człowiek wychodzi z przesłaniem i nie tylko to, ale oddzielił się od reszty tego świata. On stał się nakrętką dla świata, tak jest. On był nakrętką swojego wieku. Jak człowiek z tak szalonym przesłaniem miałby usiłować wprowadzić ludzi do jakiejś małej przyczepy czy arki, albo czymkolwiek było to, co oni tam budowali. I on był rzeczywiście głupim człowiekiem. Ale co on zrobił? Czyniąc tak, on był tą nakrętką, która ocaliła ten wierzący kościół w tamtym dniu. Tak, panowie, to jest to, co się stało. On miał ich zabrać ze świata, ale on przygotowywał miejsce, o którym wiedział, że Chrystus mógł tam przyjść i zabrać ich. On stał się nakrętką. Czy moglibyście sobie wyobrazić Mojżesza w jego dniu? Człowieka, który idzie do wielkich intelektualistów. Oni w tamtym czasie pokonali świat, a ich nauka i ich sztuka i te rzeczy naprawdę, przypuszczam, przewyższały nasze dzisiejsze. I ich opanowanie sztuki, i ich kunszt budowlany, i tak dalej. I te wielkie rzeczy, które oni tam robili w tamtym dniu. I czy moglibyście sobie wyobrazić człowieka, który tam przyszedł i powiedział, że spotkał jakiegoś Boga w płonącym krzaku, którego oni nawet nie wierzyli? I on przyszedł, będąc już od początku żołnierzem, został wyszkolony we wszelkich manewrach militarnego świata. I my widzimy, że on tam przychodzi z laską w swojej dłoni, aby zabrać i wyzwolić lud z narodu, który trzymał świat w niewoli. Więc dla Faraona on był nakrętką, to wszystko. On był szalony, powiedział, niech to robi, bawi się tak dalej. On sam pokaże, że jest psychicznie chory. Więc teraz naprawdę dla Faraona i jego wielkiego naukowego świata on był dziwakiem. On dla nich był nakrętką, widzicie? Był. Lecz co on zrobił? On uratował ludzi, ponieważ on został posłany przez Boga. Potrzebne jest coś szczególnego, coś, co jest inne od reszty tego świata. Widzicie, świat jest tak ukierunkowany na swoje wielkie osiągnięcia naukowe i tak dalej. I kiedy jakiś człowiek jest prowadzony przez Boga, by zrobić coś, co jest dziwne, on staje się głupcem, on jest szalony. Ale widzicie, potrzebne jest coś takiego, aby utrzymać tę rzecz w całości. Więc my myślimy o Eliaszu w jego dniach, gdy Achab i Izrael w tamtym czasie, za panowanie tego Achaba, każdy naród pod niebem się ich obawiał. I Achab był wielkim człowiekiem. To był wielki dzień. Coś w rodzaju tego, co mamy teraz. Ten cały kościół stał się modny, widzicie? To była szminka Jezabeli i świeckość Achaba i kompromisy. I oni zburzyli Boże ołtarze. Och, po prostu służ jakiemuś Bogu. Jaką to czyni różnicę, widzicie? Pójdziemy do gajów i możesz służyć takiemu Bogu, jakiemu chcesz. To jest mniej więcej to, co jest dzisiaj, widzicie. Wszystkie mody i ubiory, i odzież, i rzeczy tego świata. I och, jeżeli chcesz należeć do tego, należeć do tamtego, należeć do tego, należeć do tamtego, to jest w porządku. Widzisz? Jak długo chodzisz do kościoła, to nie robi żadnej różnicy. To robi różnicę. Do czego ja należę i jakiemu Bogu ja służę i jak ja Mu służę. On ma dla mnie jeden sposób służenia Mu. On ma to zapisane tutaj, w tym słowie. I w taki sposób my Mu mamy służyć, widzicie? Więc to naprawdę robi różnicę. Ale czy moglibyście sobie wyobrazić, jak Eliasz wystąpił tam z przesłaniem takim jak to? On stał się nakrętką dla Faraona, albo dla Ahaba. On stał się zwykłym, oddzielił się. Ale widzicie, tam, między tymi ludźmi, było 7000, widzicie, którzy mogli być zbawieni, widzicie? I on przyszedł dla nich. On musiał stać się nakrętką dla tego świata, by ich uchwycić. Noe tak zrobił. Musiał się stać nakrętką dla świata, aby uchwycić razem z sobą 8 dusz. Widzicie? On musiał się stać dziwnego rodzaju osobą. Amos. On w tych dniach przyniósł to przesłanie i prorokował. I my widzimy, że on wszedł do Samarii, która się oddawała światu, i kobiety na ulicach. To stało się prawie publiczną prostytucją. I te mody, to był nowoczesny Hollywood. Kiedy ten mały, nieznany, łysy facet pewnego poranka stanął na tej górze i spojrzał w dół na Samarię i zobaczył ją w grzechu. I ludzie, ja sobie mogę wyobrazić, że jego serce prawie zamarło. Jedyną rzeczą, którą wiedział, jest to, że był pasterzem. On tak naprawdę nie był. Pan właśnie dał mu to przesłanie i posłał go tam na dół. Więc teraz on nie miał żadnego sponsoringu. On nie miał nikogo, kto by go wspierał. Lecz on był prowadzony przez Boga, aby pójść, przynieść ludziom to przesłanie, aby wywołać ich spod sądu. Więc teraz ja sobie wyobrażam, że dla tego wielkiego naukowego wieku, tego wieku przepychu, czegoś podobnego do tego, co jest dzisiaj, Amos stał się jakąś nakrętką. Widzicie? On stał się głupcem i oni nie chcieli mieć z nim nic wspólnego. Lecz mimo to on miał, tak mówi Pan, widzicie? I on uratował to, co mogło być uratowane. Jan Chrzciciel, on przyszedł w swoich dniach do tego wielkiego religijnego świata. Wyszedł z pustyni, takiej jak ta, z pomiędzy tych kamieni i takich rzeczy na judejskiej pustyni. I on nie był ubrany jak kapłan. On nosił szorstkie ubrania pracującego człowieka. Może był owinięty wokół jakąś szatą. Nie jakiś wielki nauczyciel z seminarium teologicznego, czy coś podobnego. Lecz on był tylko zwykłym człowiekiem, który mógł pracować swoimi rękoma, czy cokolwiek. Kiedy on przyszedł tam z pustyni i był owinięty owczą skórą, on miał, tak mówi Pan, bo on wiedział, że wtedy był czas Mesjasza. On mógł dokładnie zidentyfikować samego siebie w Bożym Słowie. On to powiedział, bo pamiętajcie, on zidentyfikował siebie w Malachiaszu, w 3 rozdziale, widzicie, jako posłańca, żeby zwiastować przyjście Pana. On wiedział, że to przyjście było tak blisko, że w końcu musiał wystąpić. Więc ludzie myśleli, że on był dzikim człowiekiem, po prostu jakimś głupcem, widzicie? Nakrętka. Moglibyśmy tak to dzisiaj nazwać. Dlatego wybrałem to słowo, nakrętka. To brzmi stanowczo. Lecz mimo to jest dobre słowo do tego, do czego chcę je użyć. Bo w taki sposób ten zwrot uliczny byłby dzisiaj użyty. Po prostu jakaś zwykła nakrętka. Tak byśmy go nazwali. Więc tutaj jest Jan Chrzciciel. On tam po prostu stał na tej pustyni, głosząc swoje krótkie kazania. Tam w górze i na dole, nad Jordanem, chodząc w górę i w dół, nad brzegiem tej rzeki, wołając: ta godzina jest blisko i wyjdźcie i oddzielcie się, nadchodzi Mesjasz. Więc ja mógłbym sobie wyobrazić kapłanów i ich wszystkich. On stał się tylko zwykłą nakrętką, to wszystko. Widzicie, to wszystko, kim on był, po prostu dziwakiem. I ci, którzy go naśladowali, stali się dziwakami, po prostu zwykłymi głupcami. Czy wiecie, że nasz Pan był nazywany w ten sam sposób, kiedy on przyszedł, szalonym człowiekiem? Widzicie? On tam nie poszedł do tych miast i w tej ich wspaniałości, lub nie przyłączył się do tych wielkich organizacji i tych rzeczy. On wzywał ludzi, on wywoływał i on był uważany przez religijnych ludzi jego dni za zwykłą nakrętkę. Podobnie było z Pawłem w jego dniu. Wyszkolony człowiek, a mimo to, by zrobił coś takiego, jak to, oddzielił się od reszty tego świata i od denominacji i usiłował wywoływać ludzi. On był apostołem dla pogańskiego kościoła. On jest naszym apostołem. My to wiemy, dla pogańskiego kościoła. On był tą nakrętką, która wyciągnęła pogański kościół z rzymskiego pogaństwa i pogańskich kultów tamtych dni. Martin Luther, on był nakrętką dla kościoła katolickiego, widzicie? Czy moglibyście sobie wyobrazić księdza, który to wyrzucił z kościoła, wszystkie swoje nauki i odmówił podawania komunii, dlatego że kościół mówił, to jest ciało Chrystusa. A on wiedział, że on, zakonnice, i one tam robiły ten opłatek. On wiedział, że to nie był Chrystus. To był kawałek chleba, widzicie, mały słodki wafelek. I on wiedział, że to wino nie było literalnie krwią Chrystusa. Ono ją tylko reprezentowało. Więc on to rzucił w swoim szczerym przekonaniu. I on nie chciał mieć z tym więcej nic wspólnego, widzicie? On z tym skończył. Więc prawdopodobnie Kościół katolicki powiedział, och, zostawcie go. Patrzcie, jaką małą grupę on tam ma. Kim on jest? On ma coś fałszywego. A my, wielki Kościół, to jest wszystko, czym to jest. To jest właśnie ta rzecz. Ale widzicie, on był tą nakrętką, widzicie, która to trzymała razem, widzicie, w czasie reformacji. On przyniósł reformację. Co było potem? Jak on się zorganizował i doszedł do miejsca i po jego śmierci i po zakończeniu się przesłania, które on głosił, wtedy Kościół stał się na nowo taki zimny i nakrochmalony, że Bóg wzbudził inną nakrętkę, która się nazywała John Wesley, to prawda. Więc on był nakrętką dla kościoła anglikańskiego, widzicie? Ale co on zrobił? On uratował świat, kościół, który był na świecie, mogę powiedzieć. On uratował kościół, który był na świecie. Dlaczego? Stając się nakrętką, to prawda, uratował. Co potem? A więc potem wychodzimy dalej, poza jego czas. I ten wielki wiek Wesleya przeminął. I potem mieliśmy baptystów od Johna Smitha. Potem mieliśmy Alexander Campbell. A potem mieliśmy Buddy Robinsona od Nazarejczyków. I w końcu to po prostu dalej odchylało się od tego prawdziwego ruchu. A wtedy Bóg wzbudził inną grupę nakrętek. Zielonoświątkowców. I oni stali się dla ludzi nakrętkami. Oni są dla świata szaleni. Lecz co oni uczynili? Oni wykonali wielką pracę. Pewnie, że wykonali. Ten zielonoświątkowy wiek. Teraz, ja wierzę, że to jest czas, żeby powstała jeszcze jedna nakrętka. Czy wy tak nie myślicie? Myślę, że to jest mniej więcej zielonoświątkowcy zrobili tę samą rzecz, za którą poszła reszta świata. Lecz to jest czas na inną nakrętkę, widzicie? Więc my się musimy odbić od tej strony brzegu, wiecie co mam na myśli. I ludzie myślą, że my jesteśmy tacy dziwni i specyficzni, bo my się w taki sposób oddzielamy, tak samo jak wy tutaj. I my nie jesteśmy podzieleni, jesteśmy jedno, widzicie? Widzicie? My tacy jesteśmy, my się oddzieliliśmy od tego świata. Brat Leo doprowadził was do tego miejsca i wy tu macie małe dzieci, które muszą zostać wychowane, widzicie? Macie tu kobiety, młode damy, które nie chcą chodzić drogami tego świata. Macie tu mężczyzn, którzy są starzy i są na emeryturze. Oni chcą mieć miejsce, gdzie mogą się zadomowić i czuć się jak w domu. Mieszkacie między waszym własnym ludem. Ale widzicie, myślę, że Bóg może coś wzbudzić, żeby się o to zatroszczyć. Czy wy tak nie myślicie? Ja wierzę w to z całego serca, że On to czyni. Teraz my widzimy, że teraz jest ten czas. Zauważcie, że nakrętka zawsze była tym, co ściągało ich razem. Podobnie jak u wszystkich Amerykanów dzisiaj. Zauważamy taką dużą świeckość i różne rzeczy w naszych kościołach i w naszych denominacjach i takie rzeczy. Niech coś powstanie w oparciu o słowo. Widzicie, oni odeszli do wyznania wiary, a nie do słowa. Niech powstanie coś ze słowem, wiecie. Mówicie, więc ludzie myślą, że wy się oddzieliliście. Rozmawiałem tutaj z waszym pastorem, naszym bratem Leo, i ktoś powiedział, więc dlaczego nie przychodzicie, nie chodzicie do tego i nie chodzicie do tamtego? On odpowiedział, nie. Widzicie, on jest wydany jednej rzeczy, słowu, widzicie, temu słowu, widzicie? Więc teraz patrzcie, jeżeli jest posłana nakrętka, to dla niej musi być jakaś śruba, żeby tam pasowała. Czy to prawda? Więc Bóg posyła nakrętki. Nie wierzycie w to? Widzicie? Wyjaśnię to trochę. Ale chcę coś podkreślić. Musi być śruba. I ta śruba musi być nagwintowana, by pasowała do nakrętki. Ja jestem tak szczęśliwy, że jestem nagwintowany do tego słowa. Ja jestem tak szczęśliwy, że jest śruba, która jest nagwintowana w ten sam sposób. I co ona ma zrobić? Ona ma wyciągnąć oblubienicę z tego świata, oddzielić ją do czegoś innego. Tak, przyjaciele, możemy być nakrętką dla rzeczy tego świata, dla ludzi tego świata, ale my wyciągamy jedynie to, co jest do tego nagwintowane. Noe był nagwintowany w swoim dniu i reszta proroków i pozostali poprzez te wszystkie wieki i ci sprawiedliwi mężowie byli nagwintowani, ponieważ on ich posłał. Jaki byłby pożytek ze śruby albo nakrętki, jeśli nie miałbyś do niej śruby, która by na nią naszła? I co śruba i nakrętka mają razem zrobić? One mają ściągnąć coś razem, widzicie? I to są te przyciągające moce Chrystusa, które wydobędą nas z rzeczy tego świata, widzicie? I wtedy mamy coś wspólnego z wielką usługą Pawła, który mówił, stałem się głupcem. Tak więc, kiedy ludzie myślą, że jesteś dziwny, widzisz, gdzie stoisz, widzisz? Ty stałeś się dla nich głupcem, żebyś mógł być przyciągnięty przez Bożą moc. Coś w tobie, coś w twoim sercu nagwintowało cię do tego. Mógłbym powiedzieć tego poranka, kto jest metodystą, baptystą, ze zborów zielonoświątkowych, tym, tamtym i innym. Podniosłyby się w górę ręce z każdego miejsca, 40 lub 50 ludzi, widzicie? Byłoby tylu, każdy inny. Ale co sprawia, że tutaj siedzisz? Dlaczego tu jesteś, widzisz? Jest tak, bo zostałeś do czegoś nagwintowany, widzisz? I kiedy to zaczyna przychodzić, to ma dla ciebie sens. Jeśli próbujesz umieścić na śrubie coś, co jest tak nagwintowane, taki rodzaj, który nie pasuje, dla ciebie to nie ma sensu. Widzisz, ona nie wejdzie, widzisz? Ale kiedy przychodzi coś, co dokładnie pasuje, to ciągnie cię tu z Chicago, z Nowego Orleanu lub skądkolwiek pochodzisz, widzisz? I teraz, widzicie, staliście się dziwakami, rzeczywiście, dla świata. Lecz niech was to nie martwi, widzicie? Niech was to nie martwi. Teraz powiesz, skąd ja mam wiedzieć, że jestem prawidłowo nagwintowany? Patrz na słowo, widzisz? Ty teraz wiesz, czy jesteś prawidłowo nagwintowany, czy my jesteśmy nakrętkami dla Chrystusa, lub czy jesteśmy nakrętkami dla tego świata. Więc świat również otrzymał swoją nakrętkę, dokładnie. Ja tutaj sobie coś małego zapisałem. Ja nie chciałem zapomnieć. I my tu siedzimy. Staliśmy się śrubami, nakrętkami dla świata. Dokładnie tak jest, abyśmy mogli trzymać razem Królestwo Boże na ziemi. Widzicie? Królestwo Boże, razem. W porządku. Pamiętajcie, świat, oni, ten zewnętrzny świat, oni również mają swoje nakrętki. Szatan im daje nakrętkę. W dniach tej wielkiej rzeczy, widzicie, to wszystko działa za i przeciw, widzicie? Więc w dniach świat miał nakrętkę i to był Faraon, w dniach Mojżesza. Był, widzicie, musiał być. Również diabeł ma swoje nakrętki, więc Faraon nią był, widzicie? Więc Izrael i Mojżesz, który tam stał, on miał tych ludzi wyciągnąć. Dla Faraona był nakrętką, ale ponadto Faraon był nakrętką dla nich również, widzicie? A więc to musi być w ten sposób. Więc ty jesteś czyjąś nakrętką. Ja jestem tak szczęśliwy, że jestem wkręcony w to słowo. Czy wy nie? Poprzez ten gwint. Ktoś będzie tego nauczać. Achab, on był nakrętką dokładnie dla Eliasza i tych 7000, jego całej grupy tam. Jezabel i wszystkie te ich piękne, luksusowe błyskotki i inne rzeczy, które oni tam mieli, ona była nakrętką dla tych 7000, którzy nigdy nie zgięli swoich kolan przed Baalem. I tak samo Eliasz był dla nich nakrętką. Widzicie, ta sama rzecz. Widzimy, że w dniach Heroda Jan był nakrętką. Widzicie? I Herod również był nakrętką. Świat taką miał. W porządku. W dniach Jezusa on był jakimś głupcem dla świata. Widzicie, dla Piłata. Lecz Piłat również był nakrętką, że go odrzucił. To prawda, widzicie? On nie był nagwintowany. On miał możliwość. Lecz kiedy on miał swoją okazję, żeby to przyjąć, on chciał jakiegoś klauna, jakiegoś rodzaju triku, pewnego rodzaju magicznego królika, by go wyciągnąć z kapelusza, wiecie, lub coś takiego. On powiedział, och, chciałbym zobaczyć, jak ty robisz jakieś sztuczki, wiecie, czy coś takiego. On sam był nakrętką. Widzicie? On miał szansę to przyjąć, ale on tego nie zrobił. To samo było również w tamtym dniu z saduceuszami i faryzeuszami, przez to, że nie zaakceptowali Pawła, tego, który powiedział, że stał się głupcem dla świata. Widzicie? Lecz Kościół również ma swoje nakrętki, widzicie? I świat ma swoje nakrętki, Chrystus ma swoje, widzicie? Więc czyją ty jesteś? Jedyny sposób, w jaki możesz się dowiedzieć, powiesz, skąd mogę wiedzieć, że to jest właściwe, bracie Branham? Na początku było Słowo, a to Słowo było u Boga, i Słowo było Bogiem, a Słowo ciałem się stało i mieszkało między nami. Jezus Chrystus, ten sam wczoraj, dzisiaj i na wieki. Dlatego Słowo jest dalej Nim. Tak jest, jeżeli my jesteśmy nagwintowani do tego, widzicie? My wiemy, że choć dlatego tego świata jesteśmy nakrętkami, jeśli jesteśmy nagwintowani Słowem Chrystusa i Chrystus to pokazuje, gdy On to razem ściąga, widzicie, ściąga swój Kościół razem, niechaj oni powstają i robią, co chcą. Więc Jezus w Mateusza 24:24 powiedział, że te dwie grupy miały być tak blisko w tych ostatnich dniach, by zwieść samych wybranych, jeśli możliwe. Dalej jest tak z ludźmi, nieraz z ludźmi od zielonoświątkowców. To jest do was, ludzie, którzy przychodzicie z zewnątrz, od zielonoświątkowców, widzicie. Gdy oni się organizują, oni tam tak dochodzą do tych grup, a wy z tego wychodzicie. Widzicie, Biblia mówi, że to by zwiodło samych wybranych, gdyby to było możliwe, widzicie? Ci prawdziwi wybrani, to są ci, którzy są wybrani, żeby to zrobić. Oni, widzicie, te śruby. Nie przychodźcie i nie mówcie. Och, widzicie, tam jest ta ich nakrętka. Widzicie, on ma być, on ma tamte, kiedy te gwinty są w śrubie nacinane, one muszą zostać nacięte w nakrętce w ten sam sposób. Widzicie, co mam na myśli? To musi pasować, widzicie? I dlatego ci wybrani, widzicie, ich nie da się skręcić z niczym innym. To ma po prostu przyjść do Chrystusa, widzicie? To jest jedyna rzecz, która będzie pasować, widzicie? I my dzisiaj właśnie na tym stoimy. Dzięki niech będą Bogu, w porządku. Więc my również widzimy, że ten świat ma swoją nakrętkę. I wiecie, że wiele mogłoby zostać powiedziane. My oczywiście nie mamy czasu, żeby to powiedzieć. Lecz to jest ta jedna myśl dla was. Zauważyłem tę miłą, małą grupę dam, które tam śpiewały kilka minut temu. Ludzie, jak ja bym chciał mieć tę pieśń. Nagracie to dla mnie na taśmę, te pieśni, dobrze? Kiedy wy wszyscy tutaj śpiewacie, nagrajcie kiedyś jakąś taśmę. Zapłacę wam za taśmę, widzicie? Chciałbym ją mieć, widzicie? To było piękne, takie prawdziwe, słodkie uwielbianie jak to. Teraz, wiecie, tam była jakaś... Te dzisiejsze młode kobiety, one które są tak zwanymi chrześcijankami, kobiety, które chodzą do kościoła, one chciały czegoś, co zaspokaja. One wiedziały, że one tego nie dostawały poprzez chodzenie do kościoła, lecz one chcą i tak zachować swoje świadectwo, widzicie. One chciały utrzymać swoje świadectwo. Ja jestem metodystką, baptystką. Ja jestem chrześcijanką, widzicie? One chciały zdejmować z siebie odzież. One chciały nosić szorty i bikini, czy jak wy to nazywacie. Wszystko, co zobaczyły. One chciały te rzeczy czynić. One chciały mieć takie fryzury jak mężczyźni i czynić te rzeczy. A więc one to chciały robić, widzicie? I jeszcze, czy kiedykolwiek zastanawialiście się, dlaczego one to robiły? Jezus powiedział, te dwa duchy będą tak blisko, że to by zwiodło wybranych. To musi się stać, widzicie? Widzicie? One tego chciały. One nie dostawały. Człowiek musi oddawać cześć. Wy coś musicie czcić. Wy, to jest po prostu w was, żeby oddawać cześć. Więc człowiek musi coś uwielbiać. Ponieważ one nie miały w swoim kościele uwielbienia, więc Bóg wzbudził im nakrętkę. Elvisa Presleya, Pata Boone. Oni wciąż utrzymują swoje świadectwo. Elvis Presley, zielonoświątkowiec. Pat Boone, Kościół Chrystusowy. Widzicie, absolutna nakrętka, aby wypełnić tutaj słowa Jezusa. To miało być tak blisko, że to by zwiodło, jeśli możliwe, samych wybranych. Dalej podtrzymują, śpiewają w niedzielę hymny, a w poniedziałek rock and roll. Widzicie? Dla nas to jest nakrętka. Widzicie? Naprawdę jest. Ale teraz, widzicie, on tam miał również kilka fajnych kobiet, które chciały postępować jak damy. One miały w sobie przyzwoitość. One chciały być takie, jakimi Chrystus chce, żeby były. Więc on posyła tę osobę z przesłaniem, które dla tego kościoła, do którego one należą, jest głupie. On staje się nakrętką. Ale widzicie, co to jest? To po prostu dokładnie pasuje. Gdzie mówisz o długich włosach i o wyglądaniu jak dama, i ubieraniu się jak dama, i postępowaniu jak dama. Zamiast stać tutaj, tak jak te dziewczęta tego poranka, ja się tam przyglądałem jakiejś dziewczynce. Jej oczy wyglądały niebiańsko, szkliste. Kiedy w ten sposób spoglądała w górę, śpiewając coś w sercu, patrzyłem tam na nie, jak te młode damy śpiewały. Ja pomyślałem, o Boże, co gdyby jakaś gwiazda Hollywoodu mogła to włożyć do ich serc? One by były takie same, widzicie? Lecz co to jest? Dlaczego one poszły tamtą drogą? Nie mógłbyś wciągnąć jednej z tych dziewcząt do Hollywoodu. Gdybyś jej dał 10 tysięcy dolarów na dzień, ona by nie poszła. Dlaczego? Ona jest inaczej nagwintowana. To jest dokładnie prawda. Ona jest inaczej nagwintowana. To jest prawda. Nie zaciągnęlibyście Leo, Jean i innych do jakiejś organizacji. Dlaczego? Nie zaciągnęliby waszych ludzi do jednej z nich. Dlaczego? Wy jesteście inaczej nagwintowani, widzicie? Więc jeżeli wy jesteście nagwintowani, to gdzieś musi być nakrętka, widzicie, żeby to trzymać razem. Czy to nie jest prawda? Widzicie? Wtedy to jest komplet. Dzięki niech będą Bogu, jak powiedział ten miły Holender, za te nakrętki. Jeśli je zabierzecie, to staje się kupą złomu. Co macie? Masę denominacjonalizmu, masę zimnego formalizmu. Nie ma w tym wcale Chrystusa, nie ma w tym wcale słowa. Po prostu masa wyznań wiary i tak dalej. I co macie? Zabierzcie nakrętkę i macie kupę śmieci, tak jest. Nic w świecie innego niż drewno opałowe. Coś, co czeka na płomienie i kary Boże, będzie pewnego dnia osądzone i spalone. Tak się cieszę tego poranka, że pasuję właśnie tutaj, widzicie, gdzie możesz być dziwną osobą po tej stronie rzeki. Być może nawet niektórzy z waszych ludzi myśleli, że wy jesteście dziwni. Wiem, że tak myślą. Dostałem od nich listy, widzicie, w których pisali, że wy jesteście dziwni, jesteście inni. Co się w ogóle stało z wami? Ja dzisiaj rano po prostu wybrałem dla was tę małą rzecz, widzicie? Pewnie, że jesteś nakrętką. Tak jest. Lecz ja się cieszę, że nią jestem. Lecz jeśli ja się ściśle nie trzymam słowa, to jestem złomem. Widzicie? Ja po prostu będę nakrętką dla Chrystusa. Tak. Dostaję listy od wielu ludzi od was. Niektórzy wpadają i mówią, wiesz, co się stało? Co? Ten dziwny facet, aha, taki a taki, poszedł tam i zrobił to i to. Ja powiedziałem, poczekaj chwilę. Zależy, na co jesteś nakręcony, widzisz? Więc niech Pan Jezus Chrystus, pasterz tej trzutki, zawsze sprawia, że wasze serca są tak na Niego nakręcone, iż kiedy ten wielki pasterz się pojawi, my pojawimy się z Nim. Czy możemy się pomodlić? Niebiański Ojcze, ja się po prostu pośpieszyłem, widząc, że czas się skończył. Taka kochana, słodka grupa chrześcijan i taki szorstki tekst. Ale któregoś dnia w pokoju myślałem o tym, co widziałem w listach i o tym, co słyszałem, że ludzie mówią. Gdy ja, wasi mili usługujący tutaj, poprosili mnie, żebym przyjechał ich odwiedzić i miał społeczność z tą małą trzutką, ten szorstki tekst o byciu nakrętką, ja pomyślałem, że mógłbym tego użyć, by móc przekazać im tę myśl. Oni również by zrozumieli, o czym myślę. Staliśmy się głupcami, jak Paweł dla świata. Lecz mimo to, Panie, my chcemy być tak dokręceni do Ciebie i Twojego słowa, że kiedy przyjdzie pochwycenie, my będziemy chcieli w tym być, Panie. Więc pomóż nam, żeby nasze serca zawsze były złączone i związane razem w miłości Chrystusa. Błogosław brata Leo, brata Jean, brata Daltona, wszystkich tych fajnych mężczyzn i te wspaniałe kobiety tutaj. Słuchając ich świadectw, jestem szczęśliwy, zadowolony. Wchodzę tam do pokoju, gdzie jest ktoś, kto jest sparaliżowany i widzę uśmiechy. Nic dziwnego, że nasz brat Leo powiedział, że kiedy tam się wchodzi, to jest jak promyk słońca. Nic dziwnego, że mogłem nawet zobaczyć człowieka, który nie jest z nią nawet ani trochę spokrewniony. Nic innego niż troska, że oni biorą tę przyczepę i tak ją przerabiają, żeby ona mogła być szczęśliwa. Widzicie, Pan, ten gwint po prostu działa prawidłowo. Wchodzisz do tego domu i widzisz kogoś, kto rzeczywiście mógłby być marudny i grymaśny i wredny, dlatego że one nie są na zewnątrz i nie mogą biegać i tańczyć i wygłupiać się jak wiele kobiet. Lecz ona jest szczęśliwa, bo jest tutaj ze swoimi i jest tutaj ze Słowem Bożym gdzie ono może być głoszone bez żadnych wyznań wiary przyczepionych do Niego, po prostu prawdziwe, niesfałszowane Słowo Boże, aby oddawać chwałę w Duchu. Wchodzisz do takiego małego miejsca jak to jest mała przyczepa, gdzie my się razem zgromadzamy, to jest Kościół. Gdziekolwiek dwóch albo trzech jest zgromadzonych, ja jestem pośród nich. My wiemy, że Ty tu jesteś, Panie. Chwalimy Cię i cześć Ci oddajemy. Modlę się, Boże, żebyś Ty trzymał chorobę daleko od nich. Trzymaj wroga po drugiej stronie rzeki. Niechby ten wielki eksodus, on może być w nieznacznej postaci, lecz, Panie, pewnego dnia to urośnie. I ja się modlę, Panie, za ten mały eksodus tutaj, żebyś Ty był z nimi tak, jak byłeś z Mojżeszem i tamtymi, kiedy oni przekroczyli Jordan, i z Jozłem, gdy on wszedł do ziemi obiecanej. I ja się modlę, żebyś Ty im pomógł, Panie, i zachował ich serca w szczerości i wierności wobec Ciebie. I błogosław ich, kiedy oni nauczają słowa, i niechby oni wiedli długie, szczęśliwe życie. I pewnego dnia, jeśli będziemy gdzieś w pobliżu, Panie, będziemy żyć na ziemi, kiedy Ty przyjdziesz, niechby się rozległ okrzyk tutaj, po tej stronie gałęzi, i Kościół pójdzie do góry. Spraw to, Panie, ponieważ ktoś nie był wystarczająco głupi dla świata, aby stać się nakrętką, żeby to trzymać razem, Panie, aż Ty przyjdziesz. Tak samo jak niegdyś Jan z minionych czasów, tak jak te miłe Panie i one śpiewały, my się oddzieliliśmy. I jaki on musiał być samotny. Lecz kiedy on to zrobił, ten mały kościół, który on złączył razem, gdy on zobaczył Jezusa, powiedział, teraz moja praca jest zakończona, on wzrasta, ja maleję. Ojcze, modlę się, żebyś nas zawsze zachowywał w szczęściu i zdrowiu. Niechbyśmy spotkali się jeszcze wiele razy na ziemi, miłując i służąc Tobie. Niechby Twoje boskie błogosławieństwa spoczęły na tej usłudze, na usługach, które nastaną. I niechbyśmy wszyscy tak żyli w tym życiu. W przyszłym życiu będziemy mieli życie wieczne, w tym wspaniałym przyszłym wieku, tam, za panowania tego wielkiego milenium, gdzie Go będziemy widzieć i patrzeć w Jego twarz, i widzieć Go. Modlę się w imieniu Jezusa. Amen. Niech Was Bóg błogosławi, mój ludzie. Jest mi tak przykro również, że wziąłem za tekst coś takiego jak to. Widzicie, taką szorstką rzecz. Lecz Wy uchwyciliście to, co ja miałem na myśli. Widzicie? Więc kiedy ktokolwiek, oni powiedzą, że Wy jesteście dziwni, wiecie, dlaczego jesteście dziwni, prawda? Niech Bóg Cię błogosławi, bracie Leo.